Chciałbym mówić o kapłaństwie, ale przede wszystkim o kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad fundamentalnym kapłaństwem, którym w Kościele jest nie kapłaństwo księdza czy moje, tylko kapłaństwo państwa. Już to jest najważniejsze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo służy temu kapłaństwu. A tak naprawdę jedno i drugie jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy spojrzeli na to, w jaki sposób Nowy Testament mówi o Jezusie Chrystusie, to jedną z charakterystycznych cech tego mówienia i również jednym z kluczy do czytania całego Nowego Testamentu jest zauważenie, że autorzy natchnieni przedstawiają naszego Pana jako spełnienie wszystkiego, cokolwiek tylko było zbawcze w Starym Testamencie. Jako spełnienie wszystkich zapowiedzi, ale także wszystkich instytucji zbawienia, instytucji kontaktu Izraela z Bogiem i Boga z Izraelem. I to wyraźnie widać, że przedstawiają Pana jako wieczne Słowo Boga. Przecież Izrael jest religią Słowa. A to On jest Słowem. Przedstawiają Pana jako nowe stworzenie. U świętego Pawła wyraźnie widać już. Obrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. To Pan jest drugim Adamem. Pan jest nową Paschą. To znowu Paweł cały czas mówi. Chrystus, nasza Pascha, została ofiarowana. Jest nowym barankiem ofiarnym. To Jan mówi, oto baranek Boży. Jest nowym przymierzem, nowym obrzezaniem, niebieską manną, nową świątynią Boga. Zburzcie te świątynie, a ja w 3 dni postawię ją na nowo, a mówił o świątyni swego ciała. Nowym Melchizedekiem, nową ofiarą, nowym arcykapłanem, panem szabatu, to znaczy wypełnieniem szabatu, wiekiem mesjańskim, alfą i omegą, wszystkim we wszystkich, zasadą Bożego stworzenia. W 1000 znają Państwo w Apokalipsie słowo początkiem Bożego stworzenia, ale tam jest greckie słowo arche, które dużo lepiej należałoby tłumaczyć nie tylko jako początek, ale jako zasadę. Wszystko, co wcześniej było i co miało jakikolwiek sens dla kontaktu Boga i człowieka, w Chrystusie się spełnia. I tak Nowy Testament pokazuje naszego Pana. I tak jak przez Niego wszystko się stało przy stworzeniu, o czym mówi prorok Janowy, tak też przez Niego wszystko stać się musi przy odkupieniu. I o Nim Tertulian już później powie, że jest Catholicus Patris Sacerdos, powszechnym kapłanem Ojca. Co z tego wynika? Przede wszystkim wynika z tego coś takiego, że wszystkie instytucje rytualne, instytucje moralne również, tak jak prawo zawarte w Słowie, ofiary, świątynia zostały zastąpione w Nowym Testamencie przez co? Nie przez inne rytuały, nie przez inne ofiary, nie przez inne przykazania, tylko przez osobę. I myślę, że to jest fundamentalnie ważne, żeby ten wątek uchwycić. Nie ma czegoś takiego jak bezpośrednie przełożenie świątyni i kościoła chrześcijańskiego. One się nie spotykają bezpośrednio. One się spotykają, owszem, ale pośrednio, przez Chrystusa. Ponieważ to On jest spełnieniem świątyni. Nie ma czegoś takiego jak bezpośrednie połączenie szabatu i niedzieli. Przez Chrystusa jest to połączenie, jeśli w ogóle istnieje. Nie ma czegoś takiego jak przełożenie bezpośrednie manny i Eucharystii itd., itd. To są wszystko rzeczy, które się bezpośrednio nie stykają. Nie została zastąpiona manna Eucharystią, świątynia Kościołem, stare prawo nowym prawem. Wszystko, co stare, zostało zastąpione osobą Boga wcielonego Jezusa Chrystusa. I dopiero z tego wynika cała reszta. I również ta cała reszta, czyli ten pewien porządek religijno-kultowy, którym my w Kościele teraz mamy, weryfikuje się tym, na ile jest on wierny swemu źródłu, a tym źródłem jest znowu osoba Boga wcielonego. Mamy coś w rodzaju pryzmatu. Całe światło w jednym miejscu się schodzi i rozszczepia się na różne rzeczy z tamtego miejsca. I tym miejscem jest właśnie Jezus Chrystus. I stąd prawdziwy kult Ojca odtąd, to znaczy od wcielenia i od ofiary paschalnej, nie jest niczym innym, jak tylko zbawczym życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. I nasz kult, nasze życie ofiary i nasza relacja z Bogiem jest niczym innym, jak uczestnictwem w życiu Jezusa Chrystusa. To znaczy, jeszcze inaczej mówiąc, każdy z nas, jako chrześcijanin, jest powołany do tego, żeby przejść drogę Jezusa. Żeby Jego tajemnice stały się naszymi tajemnicami, przeżytymi w naszym osobistym ludzkim doświadczeniu. I wydaje mi się, że to jest pierwsza i fundamentalna dana Nowego Testamentu o tym, co znaczy żyć w Chrystusie. O tym, co znaczy mieć w Nim uczestnictwo. W fragmencie listu do Hebrajczyków, 7 rozdziału, mowa jest o tym, że Chrystus jest kapłanem według obrządku Melchizedeka. Chrystus z punktu widzenia Starego Testamentu był osobą świecką. Nasz Pan nie był z pokoleń kapłańskich. Należał do... Oczywiście jest to pewnego rodzaju anachronizm, co ja w tej chwili mówię, bo kapłaństwo Starego Testamentu innymi kategoriami się posługiwało, ale mówiąc naszymi kategoriami, Chrystus należał do laikatu, nie do duchowieństwa. Jego kapłaństwo jest kapłaństwem nowego rodzaju. Nie jest to już, mówi autor listu do Hebrajczyków, kapłaństwo lewickie. Kapłaństwo, które polega na spełnianiu wielu ofiar, na pobieraniu dziesięciny. Jest to kapłaństwo polegające na ofierze z siebie samego. Kapłaństwo Chrystusa spełniło się w Pasrze. W doświadczeniu paschalnym, w doświadczeniu przejścia z tego świata do Ojca. Nasze kapłaństwo też się w tym będzie spełniało. I jest to kapłaństwo nieprzemijające. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę i ściśle w chrześcijaństwie tylko jednej osobie się należy tytuł kapłana. Tylko jednej. W ścisły sposób kapłanem w chrześcijaństwie jest tylko Jezus Chrystus. Nikt więcej. Ani papież, ani żaden biskup, ani żaden ksiądz, ani żaden inny człowiek. W ścisłym sensie tylko Chrystus jest kapłanem. Wszyscy inni chrześcijanie są kapłanami na mocy uczestnictwa w Jego kapłaństwie.